W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Kochani, nie tak powinno się zaczynać kazania i homilie zgodnie z przepisami liturgicznymi. Ale jeżeli rozpocząłem tę naszą wspólną refleksję od znaku krzyża, to nie po to, aby podkreślać, że rozpoczynam jakąś nową czynność, bo homilia, kazanie stanowi integralny element całej celebracji eucharystycznej, którą już rozpoczęliśmy znakiem krzyża i zakończymy znakiem krzyża. Nie ma więc potrzeby, aby teraz, na początku kazania, ponownie przeżegnać się. Ale jeśli to uczyniłem, to celowo, to po to, aby podkreślić wymowę tego znaku, szczególnie dziś, w dzisiejszą uroczystość Przenajświętszej Trójcy. Przed chwilą w fragmencie Ewangelii świętego Mateusza słyszymy słowa Chrystusa, który posyła swoich uczniów i mówi do nich: dana mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. W tych słowach Pan Jezus objawia najgłębszą prawdę naszej wiary. Prawdę o Przenajświętszej Trójcy. To sam fundament. Przypomina o tym katechizm Kościoła katolickiego, który zbiera wszystkie prawdy naszej wiary. I w tym katechizmie czytamy, że tajemnica Trójcy Świętej stanowi centrum wiary i życia chrześcijańskiego. Jest tajemnicą Boga w sobie samym, a więc źródłem wszystkich innych tajemnic wiary oraz światłem, które je oświeca. Tajemnica ta jest najbardziej podstawowym i istotnym nauczaniem w hierarchii prawd wiary. Cała historia zbawienia nie jest niczym innym, jak historią drogi i środków, przez które prawdziwy i jedyny Bóg, Ojciec, Syn i Duch Święty objawia się, pojednuje i jednoczy ze sobą ludzi, którzy odwracają się od grzechu. Prawda więc, którą dziś przeżywamy w naszej parafialnej uroczystości, jest fundamentem. I tę najgłębszą, najważniejszą, centralną prawdę naszej wiary wyrażamy w tym prostym geście przeżegnania się w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Kochani, nie jesteśmy w stanie zrozumieć tej prawdy. Gdyby ktoś tak na, jak mówimy, zdrowy rozum, próbował wniknąć w to, jak to jest, że jeden Bóg w trzech osobach, to napotyka, jak mu się wydaje, błąd logiczny. No jeden nie może się równać trzy. Ale to jest nasze ludzkie myślenie. My w ten sposób próbujemy zrozumieć tajemnicę. A tajemnica nie jest po to, aby ją rozumieć. Tajemnica jest po to, aby nią żyć, aby ją przeżywać, aby ją doświadczyć, aby w nią się zanurzyć. My używamy słowa tajemnica i czasem trochę tak, jak to w wojsku jest tajemnica wojskowa, tajemnica służbowa, tajemnica sakramentalna, więc nie wolno tego powiedzieć. To nie tak. To nie o to chodzi w tym przypadku. Za chwilę po przeistoczeniu celebrans mówi: oto wielka tajemnica wiary. Przecież my patrzymy na to, co się dzieje. Przecież o tym cały czas mówimy. A jednak tego nie jesteśmy w stanie zrozumieć. I to jest właśnie istota tajemnicy. Że ona przekracza nasz rozum. odwołuje się nie do naszego ograniczonego sposobu myślenia, ale do naszego serca, do przeżywania. To jest tak jak z miłością. Wiele osób mówi, pisze o miłości. Cała literatura, sztuka, muzyka. Właściwie o niczym innym nie mówi jak o miłości. Ale można o miłości dużo mówić i nie kochać. I ci, którzy naprawdę kochają, nasi rodzice, ludzie, małżonkowie, którzy się kochają, młodzi ludzie, którzy się zakochali w sobie, oni nie potrzebują mówić o miłości. Oni potrzebują nią żyć, jej doświadczać, nią się uszczęśliwiać. W takim sensie mówimy o tajemnicy Przenajświętszej Trójcy. I choć nam ten rachunek się nie zgadza, jeden równa się trzy, jakby chciał ktoś rozumowo podchodzić do tej prawdy, to nie szkodzi. Ważne, że jesteśmy zanurzeni w tajemnicę Przenajświętszej Trójcy. Boga jednego, jedynego w trzech osobach. Kim jest Przenajświętsza Trójca? To Bóg niepojęty. Bóg Ojciec, Syn i Duch Święty. Święty Jan Paweł II próbuje wyjaśnić nam tę tajemnicę na tyle, na ile ludzki ograniczony rozum potrafi ją zrozumieć. Święty papież wydał trzy encykliki trynitarne. Encyklikę Redemptor Hominis o Chrystusie, Synu Bożym, encyklikę Dives in Misericordia o Bogu Ojcu bogatym w miłosierdzie i encyklikę o Duchu Świętym Dominum et Vivificantem. I w tej właśnie ostatniej encyklice papież, tłumacząc tajemnicę Ducha Świętego, jednocześnie dotyka prawdy o Przenajświętszej Trójcy. I uczy mniej więcej tak, że Ojciec, ten, który jest początkiem wszystkiego, który wszystko stwarza, dlatego jest nazywany przez ludzi Ojcem, rodzi Syna, odwiecznie rodzi swojego Syna. To jest inne rodzenie niż ludzkie. To pojęcie rodzenie jest tylko naszym językiem, ale w Bogu to jest jakoś inaczej. Nie wiemy do końca jak. Rodzi Syna, który jest współistotny. Ma tę samą boską naturę, co Ojciec. Ale Bóg jest miłością. Bóg miłuje Syna, Syn miłuje Ojca. Tak jak w człowieku rozróżniamy osobę i jego działanie, mówimy: chłopak kocha dziewczynę, dziewczyna kocha chłopaka. Osoba, która działa. W Bogu nie ma takiego rozróżnienia na osobę i działanie. W Bogu wszystko jest jedno, proste, absolutne. A zatem my po ludzku mówimy: Bóg kocha. A święty Jan Apostoł mówi: Bóg jest miłością. Nie tylko kocha, jest miłością. Jeżeli Ojciec jest miłością i rodzi współistotnego Syna, który też jest miłością, to ta ich wzajemna miłość jest osobą, jest Duchem Świętym. To chyba tyle, co potrafimy powiedzieć wokół tej tajemnicy, żeby sobie jakoś przybliżyć, żeby łatwiej było nam nią żyć. Ale kochani, właśnie tę przepastną tajemnicę wyraża ten prosty znak przeżegnania, którym naznaczone jest całe nasze życie. Od początku do końca. Bo kiedy nasi pobożni rodzice przynieśli nas do chrztu świętego, to kapłan, trzykrotnie polewając naszą głowę wodą święconą, wypowiada słowa: ja Ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Namaszcza nas znakiem Krzyża Świętego. Nasza pobożna matka, kiedy byliśmy maleńcy, naszą maleńką rączkę brała i kreśliła na nas znak Krzyża Świętego, uczyła nas pierwszych gestów wiary, przeżegnania się. I tak czyni każda pobożna matka. Uczy swoje dziecko przeżegnać się. To pierwszy gest, pierwsze wyznanie wiary. A potem już sami. Ileż razy w naszym życiu czynimy ten znak? Pobożny chrześcijanin rano budząc się, pierwszą czynność, jaką wykonuje, to nie włącza radio, ale najpierw się przeżegna, aby ofiarować swój dzień Boskiej Trójcy, aby wszystko, co się wydarzy w tym dniu, a może to być ostatni dzień naszego życia, tego nie wiemy, aby wszystko było w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, aby wszystko było w imię Przenajświętszej Trójcy. Kiedy wsiadamy do samochodu, wyruszamy w drogę i nie wiemy, co się wydarzy, powierzamy się Boskiej Trójcy, czyniąc znak krzyża w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Przed nauką, przed pracą czynimy znak Krzyża Świętego. Mam ciągle przed oczyma obraz mojego taty, który zmarł 15 lat temu. Kiedy zaczynały się żniwa, niezależnie od tego, czy była kosiarka, żniwiarka, bo jeszcze kombajnów nie było w tak użyciu, zaczynał żniwa. Uczynił pierwszy pokos, tak tylko jakby na próbę kosy, zdejmował czapkę, żegnał się w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, potem tak po chłopsku pluł w dłoń, brał kosę i do roboty. Tak czyni człowiek, który wierzy, że jego życie jest naznaczone tajemnicą Przenajświętszej Trójcy. I myślę, że wielu z nas ma ten piękny, staropolski zwyczaj, że zabierając się do każdej pracy, zwłaszcza do tej ważnej, do tej szczególnej, tej niebezpiecznej, powierza się Boskiej Trójcy w znaku przeżegnania, w znaku Przenajświętszej Trójcy. Kochani, co znaczy ów gest w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego? Amen. Święty Ignacy Loyola, założyciel zakonu jezuitów, żyjący w XVI wieku, wyjaśnia to w ten sposób. Pisze: czyniąc znak Krzyża Świętego, dotykamy ręką głowy, co oznacza Boga Ojca, który od nikogo nie pochodzi. Kiedy potem dotykamy ręką ciała poniżej piersi, a więc brzucha, oznacza to Syna Jego, Pana naszego, który pochodzi od Ojca i stąpił do łona Przenajświętszej Dziewicy Maryi. Kiedy znów kładziemy rękę na jednym i drugim ramieniu, oznacza to Ducha Świętego, który pochodzi od Ojca i Syna. A kiedy nasze ręce składamy razem, oznacza to, że trzy osoby boskie są jedną istotą. Czy potrzebujemy jeszcze dalszych wyjaśnień, co oznacza ten znak? Prosty gest. Wyznanie wiary w Przenajświętszą Trójcę. Dlatego, kochani, nie jest bez znaczenia, jak my się żegnamy, jak czynimy ten podstawowy znak naszej wiary. Dzisiaj zwróćmy na to uwagę, aby wytrącić się z tej rutyny, z tych czasem przyzwyczajeń, które raczej ośmieszają naszą wiarę, niż ją wyznają. Czasem obserwujemy takie zjawiska, kiedy wierni wchodzą do kościoła i zamiast uklęknąć, zwłaszcza panie, po prostu kucają. No, przepraszam, ale to nie to miejsce do kucania. Gdzie indziej się kuca? W kościele się przyklęka lub klęka. Przyklęknięcie oznacza dotknięcie kolanem posadzki. Klęknięcie czy klęczenie oznacza dotykanie kolanami, obydwoma kolanami posadzki. I właśnie tak przykucają i zamiast przeżegnać się tak, jak uczyła matka, czynią jakiś dziwny znak przed nosem, jakby opędzali owada. W tym znaku przeżegnania się jest wyznanie mojej wiary. Jeżeli ja byle jak się żegnam, to jakie daję świadectwo mojej wiary? Jeżeli czynisz zygzak przed nosem, to może nawet nie jesteś w stanie powiedzieć z szacunkiem, z wiarą te proste słowa. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. A zatem zwróćmy na to uwagę. Jak czynimy ten znak Krzyża Świętego? Jakiego przeżegnania się uczymy dzieci? W tym się wyraża moja wiara. To jest świadectwo mojej wiary. Święty Augustyn, wielki doktor Kościoła z pierwszych wieków chrześcijaństwa, zwraca nam uwagę na to, pisząc: jesteś chrześcijaninem, nosisz na czole krzyż Chrystusa. Jego znak nosimy na czole i mamy w sercu. Bardzo wiele zależy od tego, gdzie człowiek ma znak Chrystusa. Czy na czole, czy też i na czole, i w sercu. Kochani, co to znaczy? To znaczy, że nie wystarczy się tylko, jak mówimy, pobożnie przeżegnać, ale trzeba pobożnie żyć zgodnie z tym, co wyraża ów gest przeżegnania się. Chodzi o to, aby ten znak przeżegnania w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego był nie tylko na naszym czole, na naszych piersiach, na naszych ramionach, ale w naszym sercu. Aby całe nasze życie, nasza codzienność była w imię Przenajświętszej Trójcy, na chwałę Przenajświętszej Trójcy. Jeżeli rano, czy przed pracą, czy w podróży, czy w wielu innych sytuacjach pobożnie i pięknie przeżegnamy się, to jakoś to nastawia nasze myśli, nasze pragnienia na obecność Pana Boga, na obecność Przenajświętszej Trójcy, Ojca, który nas powołał do istnienia, Syna Bożego, który nas odkupił i dał nam pełnię życia, i Ducha Świętego, który nas uświęca. Chodzi o to, aby nasze życie było chwałą Boga, chwałą Najświętszej Trójcy. Święty Ireneusz z Lyonu, żyjący w IV wieku, pisze, że Gloria Dei vivens homo, chwałą Boga człowiek żyjący, człowiek żyjący wiarą. O to właśnie chodzi, byśmy życiem naszym oddawali chwałę Bogu. Nie wystarczy samo tylko chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, ale także, by całe nasze życie było tą chwałą Przenajświętszej Trójcy. Niemniej jednak, kiedy doświadczamy tego, co dobre, ale i tego, co czasem trudne, gdy spełnimy jakieś dobro, umiejmy podziękować Bogu, umiejmy oddać chwałę Przenajświętszej Trójcy tą najprostszą z modlitw. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Dwa proste zdania w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego na początek, chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu na koniec. Czy to takie trudne? To jest fundament naszej wiary. Jeszcze jedno. Czasem zdarza się w naszych rodzinach, w naszych środowiskach, że wskutek zdenerwowania wypowiadamy jakieś złe słowa. Czasem słyszy się, jak matka zdenerwowana, czy ojciec zdenerwowany mówi na syna, na córkę, na dziecko, ażeby cię to, ażeby tamto, i padają mocne słowa. Niech Pan Bóg broni. Nie wolno złorzeczyć, nie wolno przeklinać. Zwłaszcza złorzeczenie matki, złorzeczenie ojca pociąga za sobą straszne duchowe konsekwencje dla dziecka. A potem się dziwisz, że to dziecko schodzi na manowce. Pomyśl, co powiedziałaś na dziecko. O, zdenerwowałam się. To czuwaj nad swoimi emocjami, czuwaj nad swoimi słowami. Błogosław dziecku. Częściej wyciągaj rękę z błogosławieństwem dla swojego dziecka. Kiedy wychodzi z domu, kiedy idzie w życie, do szkoły, winie Przenajświętszej Trójcy. Obecny emerytowany papież Benedykt XVI jeszcze jako młody chłopak to pisze w jednych ze swoich dzieł. Wspomina, jak jako młody chłopak, kiedy ze swoim bratem Georgiem wychodzili z domu, to zawsze, ilekroć wychodzili z domu, ich rodzice czynili znak krzyża na czole. Błogosławili w imię Przenajświętszej Trójcy. Jak wspomina sędziwy papież, to była dla nich gwarancja bezpieczeństwa. To było poczucie, że jesteśmy otoczeni Bożą opieką. To jednocześnie nas zabezpieczało przed grzechem. Ta świadomość, że jestem naznaczony Bożym błogosławieństwem, nie pozwalała grzeszyć. Czyż nie o to nam chodzi? Jakie to jest piękne, u nas rzadko spotykane, ale w innych krajach to się spotyka. Sam tego wielokrotnie doświadczyłem, będąc zwłaszcza gdzieś na południu Europy, że dziecko, nawet młodzież i dorośli, to wielokrotnie to spotykałem, widząc księdza w sutannie, w koloradce, podbiega i Padre Benedicam, ojcze, pobłogosław mnie. Prosi o zwykły znak krzyża na czole. Znak błogosławieństwa w imię Przenajświętszej Trójcy. To jest fundament naszej wiary. A zatem postarajmy się, skoro jesteśmy parafią pod wezwaniem Przenajświętszej Trójcy, to nas zobowiązuje do tego, abyśmy szczególnie oddawali cześć Ojcu, Synowi, Duchowi Świętemu na co dzień, nie tylko raz w roku, w czasie odpustu. Niech tych parę przykładów pomoże nam przeżywać naszą wiarę na chwałę Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.